Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Ojcze, bracia i siostry, miło mi, że dzisiaj będę mógł podzielić się z wami kilkoma takimi spostrzeżeniami, refleksjami, można powiedzieć też z pewną historią, bo też tak można powiedzieć, związaną z kanonem świętego Andrzeja z Krety. Dziękuję bardzo ojcu Mirosławowi i pani Mahomecie, której tutaj jest, za zaproszenie i zaproponowanie tej prelekcji. To wymaga pewnego skupienia, prawda, już ten temat ja przy różnych, może nie tyle przy różnych, ale kiedyś już omawiałem, ale teraz troszkę go przemieniłem, dlatego że i czasy się zmieniają, dlatego że są środki takie, które pozwalają na wizualnie i dźwiękowo, powiedzmy, zaprezentować pewien temat, ale też trzeba powiedzieć, że i temat jest intelektualnie coraz bardziej szeroko zgłębiany. O kanonie świętego Andrzeja z Krety my zupełnie tak dużo nie wiedzieliśmy, czytaliśmy go, czytamy, słuchamy, prawda? A teraz od kilku tygodni, można powiedzieć, jest taka bardzo poważna, nawet naukowa praca. Jest to praca profesora Krzysztofa Leśniewskiego z Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, który jest z rzymskim katolikiem z wyznania, natomiast absolutnie praca, i on już od dziesiątków lat żyje jak gdyby duchem prawosławnym. I ta książka jest jak gdyby wyrażeniem tego jego i poglądów z jednej strony, ale również też i duchowości, która jest zawarta w kanonie świętego Andrzeja z Krety. Ta książka oczywiście jest dosyć trudna i jeśli ktoś chciałby się zajmować z takich z młodych ludzi naukowo, oczywiście do niej może sięgać. Natomiast dla nas, dla takich przeciętnych parafian, prawda, niekoniecznie trzeba nam sięgać do takiej literatury naukowej. Natomiast o kanonie świętego Andrzeja z Krety warto porozmawiać. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy w okresie, kiedy kilka tygodni temu słyszeliśmy już raz kanon świętego Andrzeja z Krety, podzielony na 4 dni, prawda? A jesteśmy w okresie, że za niespełna 2 tygodnie, chyba tak, znowu będziemy słyszeć ten kanon i właściwie możemy dzisiaj zwrócić uwagę na pewne wyrażenie, pewną tematykę, trudną tematykę, która jest w tym kanonie zawarta i którą ten kanon prezentuje. Więc ja przygotowałem kilka takich ujęć, powiedzmy, i tekstów, ale też kilka informacji na początek o świętym samym Andrzeju z Krety. Taki jest on przedstawiany jako biskup Krety, natomiast on był biskupem miasta Gortyna. Zaraz powiem o tym więcej, o tym mieście. Natomiast wówczas, kiedy on był biskupem, Gortyna była stolicą Krety. I dlatego też nie jest wcale błędem nazywanie go biskupem Krety, chociaż Kreta nigdy nie stanowiła cerkwi jak gdyby takiej autonomicznej. Dzisiaj jest to jej status, nazywa się cerkwią półautonomiczną. To jest Kreta leży terytorialnie na terytorium Grecji, należy do państwa greckiego, tak? Natomiast cerkiewnie, jurysdykcyjnie nie należy do cerkwi greckiej, a należy do patriarchatu Konstantynopola. Takie jest kanoniczne położenie dzisiejszej Krety. Święty Andrzej urodził się około roku 660 w Damaszku, to jest w Antiochii syryjskiej. Dzisiaj o Damaszku wiele słyszymy, toczy się tam wojna, natomiast sam Damaszek jest miejscem rzeczywiście ogromnego wpływu na życie cerkwi w przeciągu całej historii chrześcijaństwa. Bardzo wcześnie wstąpił do monasteru w Jerozolimie. Relacje z Damaszku z Jerozolimą były dosyć szczególne, dlatego że inny święty Jan z Damaszku, znamy takiego, prawda, również swoje życie spędził w monasterze w Jerozolimie. W roku 685 biskup Jerozolimy Teodor wysłał Andrzeja, wówczas młodego mnicha czy posłusznika, do Konstantynopola, do cesarza, aby ten powiadomił go, że cerkiew w Jerozolimie, patriarchat jerozolimski przyjmuje postanowienia VI Soboru Powszechnego. To wiemy z historii. Sobór, VI Sobór Powszechny był w 681 roku i kończył taką długą kontrowersję związaną, nazywaną monoteletyzmem. I ona w jakiś sposób prawdopodobnie wpłynęła na życie świętego Andrzeja, dlatego że w wielu miejscach mowa jest o tym, że święty Andrzej był związany z herezją, od której później się wyrzekł i napisał kanon. Ja myślę, że to jest nieprawda, dlatego że w kanonie absolutnie nie ma nic w nawiązaniu do tego, że on miał jakieś błędne poglądy. Natomiast w samym kanonie jest tekst nawiązujący absolutnie do wewnętrznego pokajania. Potem został w Konstantynopolu, został wyświęcony na diakonat, zarządzał sierocińcem, domem dla starszych osób. W roku prawdopodobnie 692 został wyświęcony biskupa i mianowany biskupem miasta Gortyna na Krecie. To jest mapka Krety i na takich mapkach, gdzie są zaznaczone najważniejsze miasta, to właściwie próżno byłoby szukać miasta Gortyna. Dlatego, że ono jest małym miastem. Dzisiaj jest małym miastem. Natomiast wówczas, kiedy święty Andrzej został biskupem tego miasta, była stolicą Krety i znajdowała się mniej więcej, ona się znajduje dalej, miasto na południowym wybrzeżu Krety, mniej więcej w tym miejscu. I właściwie to jest region dzisiaj. I trzeba powiedzieć, że jest to prawdopodobnie największy region archeologiczny we współczesnej Grecji, nie tylko Krety, całej Grecji, ze względu na wykopki archeologiczne. Odkrywa się na nowo miasto Gortyna. To jest przepiękne miasto, które istniało jeszcze 7 wieków przed Chrystusem, natomiast w okresie rzymskim, w 67 roku po Chrystusie, to jest kiedy apostoł Paweł zaczynał głosić Słowo Boże i kiedy był na Krecie i kiedy ustanawiał swego ucznia apostoła Tytusa pierwszym biskupem Krety, wówczas Gortyna zaczynała być stolicą. W 67 roku Rzymianie zainteresowali się Kretą i napadli, zajęli wyspę. Kretańczycy różnie odnieśli się do inwazji rzymskiej. Jedni z radością ich przyjmowali, a inni wrogo. Mieszkańcy Gortyny przyjmowali otwarcie Rzymu. Gortyna w tym czasie nie była stolicą. Stolicą było miasto Knossos, mniej więcej położone tutaj. Jest to uważane dzisiaj za kolebkę, miasto uważane za kolebkę cywilizacji europejskiej. Odkrycia archeologiczne stwierdzają, że co jest miarą tej cywilizacji. A okazuje się, że jest to bieżąca woda. I w Kretańczycy właśnie Knossos, w pałacu króla Minosa, po raz pierwszy w Europie zaistniały wodne łazienki i kanalizacje wodne. Uważa się Knossos za kolebkę cywilizacji europejskiej i Knossos konkurowało w jakiś sposób z Gortyną o przewodnictwo. Ale Rzymianie spowodowali to, że Gortyna stała się miastem, stolicą stała się. I nawet do tego stopnia, że była ona nie tylko stolicą dla Krety, ale też dla innych prowincji rzymskich, części północnej Afryki, nazywała się tzw. Cyrenejki. Więc znaczenie Gortyny bardzo mocno wzrosło. I od I wieku do VIII wieku właściwie była to stolica. I prawdopodobnie, jeśli apostoł Tytus, do którego apostoł Paweł pisał listy, właśnie znajdował się w Gortynie. Tam on prowadził misję i jak się okazuje, mieszkańcy miasta Gortyna nie tylko byli otwarci dla Rzymian, ale też byli otwarci dla nowego nauczania, dla Słowa Bożego. W VIII wieku miało miejsce trzęsienie ziemi i to w pewien sposób, w znaczący sposób wpłynęło na zanik znaczenia miasta Gortyna, stolicy. Natomiast można tak powiedzieć, kropkę nad i postawiła inwazja arabska, która właściwie przeniosła stolicę, zniszczyła stolicę i przeniosła stolicę w nowe miejsce. I dzisiaj z południowego wybrzeża przeniesiono stolicę na północnym wybrzeżu. Heraklion, tutaj jest zaznaczony, już jest dużym drukiem. Jest to współczesna stolica Krety. Od IX wieku pełni tą funkcję. Tak dla ciekawości przepowiem, prawda, tutaj jest Heraklion. Sobór, który odbył się w 2016 roku, Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej, na miejsce, w tym miejscu. To jest miejscowość, nazywa się Kolimbari. To jest tak już bardzo mało turystyczne miejsce. Kreta jest podzielona na kilka departamentów. Tam jest Kania, Rekimno, Heraklion, to jest Agios Nikolaos i jeszcze jedno. Ale to już tak nie ma wiele wspólnego ze świętym Andrzejem. A więc Gortyna, która znajduje się mniej więcej w tym miejscu, dzisiaj też stanowi metropolię, jedną z chyba 12 metropolii albo 8 na Krecie. Natomiast jako miasto polityczne już jest mało znaczące. Natomiast kiedy święty Andrzej pełnił swoją funkcję, ono wówczas było stolicą wyspy. W roku 712 święty Andrzej uczestniczył w soborze w Konstantynopolu, gdzie potwierdzono naukę o dwóch wolach, dwóch energiach w Chrystusie. Natomiast hereze, które mówiły, że w Chrystusie jest jedna wola, jedna energia boska, nazywana jest monoteletyzmem. To troszkę skomplikowana sprawa i my nie będziemy się zajmować. Więc o tym, że święty Andrzej był początkowo zwolennikiem tej nauki, już wspomnieliśmy. W okresie cesarza Leona III, cesarza Izaurijczyka, tego, który wprowadził ikonoklazm, święty Andrzej stanął w obronie ikon, zmarł w roku 740 na wyspie Mitili. Jest to wyspa w kulturze polskiej, może albo europejskiej, znana jako Lesbos, w czasie podróży z Konstantynopola na Kretę. Być może słyszeliście Państwo, również Kreta, ale też i Lesbos stają się miejscem, gdzie mieszkańcy północnej Afryki, Libii, Algierii, prawda, szukają schronienia w Europie. Prawda, na dole tutaj mamy Morze Libijskie. Jeśli chodzi o twórczość świętego Andrzeja, ona nie jest aż tak mocno znana. Jest on przede wszystkim autorem kanonów, które są poświęcone Bogorodzicy. I ten szacunek i wielka miłość do Bogorodzicy bardzo często przejawia się w jego i pismach. Fakt, że napisał kilka kanonów poświęconych Bogorodzicy, również mów na Błahowieszczenie, czyli zwiastowanie, na Rodzeństwo Bogorodzicy, na Uspienie. Natomiast takim najbardziej znanym jest jego w twórczości wielki kanon, którym nazywamy Wielkim Kanonem świętego Andrzeja z Krety. Hymnografia wschodnia zna wiele różnych hymnów, które są w cerkwiach wykorzystywane. Jednym z pierwszych jest to Tropariony, można tak powiedzieć. Są to krótkie, jednostrofowe hymny odnoszące się do święta albo wydarzenia religijnego, albo świętego i znane były one już w IV wieku, natomiast coraz szerzej były, upowszechniły się od V wieku. Tutaj ja mam kanon świętego Andrzeja z Krety. Na pewno znacie Państwo tą książeczkę. Te wszystkie wersety, powiedzmy tak, które baciuszka czyta w czasie nabożeństwa, to są właśnie tropariony, to są tropary. Oczywiście to nie są tylko do tego kanonu, to są też do każdego innego kanonu, ale też są i tropary do każdego święta, prawda, w odpowiednim momencie śpiewane. Inną formą hymnografii wschodniej są kondakiony, kondaki. Inaczej nazywa się to śpiewane kazanie z doksologią. To znaczy tekst również krótki, ale już nie jest taki to tekst poetyczny, nawiązujący do opowiada treść danego święta. Jest kondak świętego, jest kondak święta, każde święto ma swój tropar i swój kondak. Kondakiony są troszeczkę późniejszym, można powiedzieć tak, wynalazkiem. Wiążą się one z imieniem świętego Romana Sladkopiewca, Melodosa, z przełomu V i VI wieku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo ważną częścią kanonu, o którym dzisiaj mówimy, prawda, są tropariony. Są oczywiście inne hymny. Niedawno słyszeliśmy akafist, prawda, bardzo popularny w wschodniej teologii, w prawosławiu hymn, który, prawda, trzeba śpiewać czy czytać. Akafist to znaczy nie siedzę, to znaczy stoję. Bo jest kafizma, kiedy siedzę, tak? akatistos to nie stoję się, nie stoję, a nie siedzę się, a stoję. I teraz kanon, który jest również gdyby częścią hymnografii prawosławnej i ten rodzaj hymnografii został wprowadzony pod koniec VII wieku i przypuszcza się, nie stwierdzono jeszcze inaczej, że wynalazcą kanonu właśnie tej formy liturgicznej jest święty Andrzej z Krety. Ta forma do niego jeszcze nie funkcjonowała, nieznana była. On ją zastosował, natomiast upowszechnił się już nieco później za sprawą świętego Jana Damascyńskiego. Święty Jan Damascyński jest autorem wielu tekstów hymnograficznych, liturgicznych i właściwie od Jana Damascyńskiego absolutnie zmieniła się struktura utryni, tą, którą my służymy zwykle w przeddzień danego święta. Kanon stał się integralną częścią utryni. Każda utrynia dzisiaj składa się z kanonu. A kanon składa się z troparów, to jest o tych wersecików, albo w większej ilości, albo w mniejszej ilości. Dzisiejsza forma takiego kanonu składa się z 9 pieśni, one są już podzielone. Zaczyna się one irmosem. Zwykle taki kanon składa się z 30-60 troparów. W zależności od tego, jak został napisany, z takich woskresnych kanonów, właściwie to można tak 30-60 prawie troparionów. Duże kanony, to jest na przykład Niedziela Palmowa, Wiernia, tak? 115 matroparionów, to jest dużo. Niedziela Antypaschy świętego Tomasza ma ich 113, też dużo. Natomiast kanon świętego Andrzeja ma prawie 250 tych troparionów. Czyli jest bardzo dużym hymnem składającym się z 245 troparionów. Kanon świętego Andrzeja jest podzielony na 9 pieśni. Uzyskał taką formę już później. Prawdopodobnie, kiedy pisał nią święty Andrzej, takiego podziału jeszcze nie było. Te 9 pieśni wchodzi, zwykle każda pieśń zaczyna się irmosem. Natomiast w kanonie Andrzeja Kwiatki z Krety niektóre pieśni, szczególnie druga pieśń, zawsze jest podzielona na... Wchodzi jeszcze tam jeszcze jeden irmos. W sumie tych irmosów jest 11. Natomiast tych pieśni zawsze pozostaje 9. Tropariony te są poprzedzone wezwaniem Pomiluj mnie Boże, pomiluj mnie, prawda? Które śpiewa chór. Nie zawsze chór śpiewał, w tradycji słowiańskiej to śpiewa chór. W tradycji greckiej chór też śpiewał cały kanon. Te tropary, które są czytane przez duchownego, były one śpiewane. To rozwlekało znacząco służbę, nabożeństwo, ale też pozwalało na coś. Dzisiaj w naszych cerkwiach dosyć często ludzie w czasie kanonu za każdy tropar robią pokłony. I rzeczywiście od początku istnienia tego kanonu, prawda, była taka tradycja, aby robić pokłony w czasie troparionów. Dzisiaj duchowny czyta szybko, jest taka tendencja, prawda, żeby nie rozwlekać, żeby przeczytać szybko. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce robić kanony, to jest trudność. Albo traci gdyby dźwięk tego kanonu, kanon jest trudny, trzeba powiedzieć, i albo skupi się na samych pokłonach, albo stoi i czyta, wtedy jak gdyby całą wyłapie poezję. Natomiast kiedy był śpiewany wolno, to było w starożytności nawet 3 pokłony czynione. Oczywiście to był ogromny wysiłek fizyczny dla osób, które uczestniczyły w takim nabożeństwie. Natomiast dzisiaj, jeśli ktoś, prawda, jest w stanie i chce, to robi jeden pokłon na tropar. Natomiast, prawda, jest taka uwaga, że robiąc kanony właśnie często traci się tekst. Zapomina się o samym tekście tego kanonu. Napisany został pod koniec życia świętego. Nie wiemy, czy święty Andrzej napisał ten tekst dla swego użytku, żeby się modlić, czy też dla mnichów, czy też proponował, aby tekst był czytany na Krecie, w jego eparchii. Nie wiemy też, czy miał użytek liturgiczny na Krecie. Prawdopodobnie miał. I nie tylko na Krecie. Był on znany nawet w Konstantynopolu. Dlatego, że kanon po raz pierwszy był służony w roku 790, około 50 lat po śmierci świętego Andrzeja. A więc skoro był już służony w Konstantynopolu, stolicy, gdzie mieszkał cesarz, gdzie była główna cerkiew, to znaczy, że ten kanon już się cieszył pewnym zainteresowaniem różnych środowisk. Ale ten kanon w Konstantynopolu nie był służony wcale w związku z postem, a jego przyczyną było zupełnie co innego. Miało miejsce trzęsienie ziemi w Konstantynopolu. I ludzie tak się bali kolejnych wstrząsów, że zarządzono, aby w mieście odprawiano pokajanny kanon, aby Pan Bóg wybaczył grzechy mieszkańców stolicy i zmiłował się nad nimi. I to właściwie była przyczyna służenia tego kanonu. Natomiast bardzo szybko zauważono, że ten kanon absolutnie pasuje do charakteru postnego. W związku, gdyby na znak pokajania mieszkańców stolicy, kanon został wprowadzony na stałe do nabożeństw wielkopostnych 5 tygodnia. Zastanawiano się, kiedy można jego jeszcze umieścić. Już niedziele niektóre były zajęte, krestopokłonne było bardzo wcześnie, wyznaczono, że to jest niedziela w poście, która w szczególny sposób oddaje szacunek dla krzyża, więc umieszczono ją w tygodniu poprzedzającym niedzielę ku czci świętej Marii z Egiptu. Czyli kanon został włączony do utrni czwartku, 5 tygodnia postu, a utrnia wielkiego czwartku 5 jest służona w środę wieczorem. Na utrni właśnie jest czytany kanon świętego Andrzeja Krety. Mniej więcej od 8 wieku, czyli dosyć wcześnie został wprowadzony. Prawdopodobnie święty Jan Damasceński przyczynił się do tego, że zostały włączone tropariony na część świętej Marii Egipcjanki i świętego Andrzeja z Krety. Kiedy my czytamy już kanon, słyszymy, prawda, tam są już tropary, ale chór śpiewa Nie pomiluj mnie Boże, a prepodobne Macie Maryja, moli Boga o nas, tak? To już do Maryi Egipskiej zwracamy się. Albo prepodobnie Ojcze Andrzeje, moli Boga o nas, to już do świętego Andrzeja z Krety. To jest późniejsze wprowadzenie, które dołączane są tropary właśnie na cześć świętego Andrzeja i na cześć świętej Maryi. I nie wcześniej, jak w XV wieku, kanon ten podzielono na 4 części i dodatkowo był, właściwie on jest dalej, czytany w pierwsze 4 dni Wielkiego Postu, już w czasie, nie utrni, a w czasie powieczeria. Gdyby najwcześniejszą wersją, to jest czytanie kanonu właśnie, który będzie, to jest w 5 tygodniu Wielkiego Postu. Natomiast prawdopodobnie po upadku Konstantynopola, po roku 1454, dziękuję bardzo, prawda, kanon podzielono na 4 części i umieszczono go dodatkowo w 1 tygodniu Wielkiego Postu. Kanon świętego Andrzeja jest rodzajem poezji duchowej, tak jak poezja bywa często trudna, są porównania, są alegorie, prawda, są przenośnie, tak samo i tekst świętego Andrzeja z Krety, również będąc taką duchową poezją, jest, trzeba powiedzieć, tekstem dosyć trudnym. Przeniknięty jest głęboką skruchą, pokorą i tęsknotą za utraconym rajem. I właściwie takie duchowe oko poety patrzy na wydarzenia Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Postaci, które przywołuje, są przykładem duchowego życia lub też przykładem upadku człowieka. Upadek ten z kolei pobudza nas do niepopełniania takich czynów i nawołuje nas do przynoszenia pokajania. Czasem, jeśli będzie występowało słowo pokuta, tutaj jest użyte, właściwie lepiej jest używać słowa pokajanie, które bardziej odzwierciedla prawosławne rozumienie zmiany myślenia. Nie pokuty jako żal, a kary za jakieś przewinienie, natomiast zmienienie się, tak jak postacie, które tutaj on przywołuje, są dobre i trzeba je naśladować, albo są złe i trzeba się nawrócić, żeby ich nie naśladować. Teksty są trudne ze względu właśnie na poezję, ale też ze względu na przykłady ze Starego Testamentu, które wiernym są mało znane. Takich przykładów jest dużo. Ja podam za chwilę kilka takich troparów, gdzie są informacje, które my wiemy, prawda? Są takie, może nie informacje, a właściwie wiadomości zaczerpnięte z Biblii, o których my wiemy w większym stopniu lub mniejszym stopniu, ale są też bardzo dużo takich informacji, których my niewiele wiemy. I te imiona, które tam się pojawiają, często są dla nas obce, dla naszego brzmienia. I rzeczywiście wówczas okazuje się, że znajomość Biblii jest bardzo ważna przy rozumieniu tego kanonu. I to w bardzo szerokim takim znaczeniu, dlatego że on bardzo, święty Andrzej, bardzo swobodnie porusza się po Biblii. I dowolnie, właściwie nie ma u niego struktury chronologicznej, on w zależności od ducha przywołuje postacie dobre albo postacie niewłaściwe. Mnogość osób ze Starego Testamentu występujących w kanonie nie jest tutaj ułożona chronologicznie i to autor według swojej intuicji wprowadza postacie właśnie z Biblii. Generalnie występują dwa wątki, które przewijają się cały czas przez tych 250 propaliorów. To jest dialog z własną duszą, on rozmawia z swoją duszą, tak, jako człowiek, i przykłady ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu, które przestrzegają tą duszę przed występkiem, przed grzechem. Ja tu przygotowałem kilka takich przykładów troparów. U góry jest tekst po słowiańsku, u dołu jest tłumaczenie na język polski. Z tym, że nie wszędzie będzie występował tekst słowiański, dlatego że w pewnym momencie komputer mu już jakiś system już nie chciał brać więcej troparionów słowiańskich, które są za trudne, więc nic mi nie pozostało, tylko skorzystać prawie z tłumaczenia polskiego. Kanon zaczyna się od słów pokajanie, od kudu zacznę płakać, pokajanno mojego życia. Dziejami, koje mi położono czało Chrystie, mniejszym urydami, niejako po utrobie dasz mi przewyższenie ustawienia. Od czego mam zacząć opłakiwanie nieszczęsnego życia mego? Więc on mówi, że jest jego życie nieszczęsne, dlatego że on zgrzeszył, że on upadł. Co uczynię początkiem tej skargi żałosnej o Chrystusie, jako miłosierdzie odpuść mi moje winy. Jest, prawda, wewnętrzny żal, jest wewnętrzna skrucha, ale zawsze przejawia się, że ty jesteś miłujący Boga, tylko ty możesz człowieka uleczyć, tylko ty możesz mi przebaczyć i przebacz. To jest absolutnie jak gdyby wchodzące w ramki prawosławnej teologii, że my w swoim naszym życiu duchowym niewiele możemy, ale miłosierny Bóg daje nam wiele. Tak jak mówiliśmy wcześniej, prawda, jest to dialog z własną duszą. Gradzi okajalna ja duszę, z płotiu twojej, z izżdzicy do wsiech i z powierzce. I ostańca, proczę prężniego wiesłowiesia i przyniesi Bogu pokajanie z jest. Idź nieszczęsna dusza. On mówi do swojej duszy. Idź nieszczęsna dusza. Wraz z twoim ciałem. Z twoim ciałem. To nie jest, że dusza jest dobre, ciało jest złe. I dusza i ciało stanowią jednego człowieka. Więc idź nieszczęsną duszą wraz z twoim ciałem. Wyznaj winy Stworzycielowi wszystkiego. Porzuć wreszcie swoje dotychczasowe, bezsensowne życie i przynieś Bogu łzy pokajania. Ten wątek dialogu będzie przejawiał się bardzo często. To jest autor, jak gdyby ukazując, że rozmawia ze swoją duszą, to nie my jesteśmy biernym słuchaczem tego, co on opowiada. My rozmawiamy jego słowami również. Każdy z nas rozmawia ze swoją duszą słowami świętego Andrzeja. On mówi, idź nieszczęsna dusza, i ja mówię, idź nieszczęsna dusza, tak? My mówimy tutaj o sobie. Jest to rodzaj poezji duchowej, którą my się angażujemy absolutnie w naturalny sposób, modląc się, w modlitwie, a nie pozostając biernym słuchaczem. Tak, to jest jak gdyby podkreślenie własnej duszy. Kolejny tekst. Pierwozdannego Adama prestuplieniu porównowała. Poznak siebie obnażenna od Boga i prysnosłusznego carstwa i sladości grech radi moich. Praojca Adama przestępstwo naśladowałem i poznałem, że sam za przyczyną grzechów moich ogołociłem się z Boga, z wiecznego królestwa i ze szczęścia. On nie mówi o tym, że Przyczyną wszystkiego jest upadek Adama. Upadek pierwszego człowieka owszem jest, był, natomiast główną przyczyną mego odstępstwa od Boga jest moja wina. Za przyczyną grzechów moich ogłociłem się z Bogiem. To jest nikt inny mnie nie pozbawił Boga. To ja sam siebie pozbawiłem Boga. I tutaj on bardzo często będzie mówił, że grzech innych ludzi jest nieważny. Mój grzech jest bardzo ważny. Wskazuje, że przyczyną naszego upadku nie jest wina kogoś innego. My jesteśmy sami przyczyną tego upadku. Ocenia swój własny grzech, nie zważając na to, że na grzechy innego człowieka. Co grzeszych patrzy wszystkich człowiek, jedyny co grzeszych Ciebie, no uszczedry jako Bóg spasie tworzenie Twoje. Zgrzeszyłem bardziej niż wszyscy ludzie. On był człowiekiem świętym, prawdopodobnie będąc biskupem, prawda, żył też. Natomiast sam do siebie mówi, że zgrzeszył bardziej niż wszyscy ludzie. Jedynie ja zgrzeszyłem przed Tobą, ale jako Bóg zmiłuj się Zbawcą nad stworzeniem Twoim. Inny tekst. Oczyści, jako że my targo pijuci, spasie. Oczyści, niektórzy, bo suszczych z Adama, jako że as co grzeszych Ciebie. Oczyść, oczyść mnie, jak celnik wołam do Ciebie, Zbawca. Oczyść mnie, nikt bowiem z potomków Adama nie zgrzeszył przed Tobą bardziej niż ja. I ten wątek grzechu mego, nie czyjegoś innego, absolutnie jest takim przewijającym się ciągle w tekście. I on jest zgodny z tym, co nauczali ojcowie cerkwi od IV wieku, można powiedzieć, pustynnicy, którzy mówili, że jego grzech, czyjś inny grzech, jest niewielkim grzechem. Ja najbardziej zgrzeszyłem. Nie oceniali grzechu innego człowieka, że on jest taki czy siaki, natomiast mój grzech jest najważniejszy. Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem przed Tobą. Oczyś mnie, bo nie ma wśród ludzi grzesznika, którego nie przerósłbym grzechami. Więc te motywy przejawiają się przez wszystkie pieśni. Porównania i analogie do historii biblijnej. Są teksty nietrudne, a są teksty i trudne. W razbojniki wpadej as Jezu, pomyślenimi mnogimi, wieść od nich ujazwichся, nynie i ispolnichся ran. Wiedziony mymi zmysłami, stałem się tym, który wpadł między zbójców. Teraz cały jestem przez nich poraniony i pełen chorób, ale Ty sam, Chryste, zbaw, przyjdź i ulecz mnie. I on ma dalej ten tekst, następny tropalion, już mi zabrakło słowiańskiego. Gdyby kontynuuje myśl tamtą. Kapłan, zobaczywszy mnie, przeszedł obok i lewita, widząc mnie w nieszczęściu nagiego, wzgardził mnie. Ale Ty, Jezusie, który z Maryi zajaśniałeś, przyjdź i ulituj się nade mną. Podejrzewam, że wielu z nas tu obecnych będzie znało analogię, z której skorzystał autor kanonu. Chodzi tutaj o miłosiernego Samarytanina, prawda? Którego my znamy i którego niedziela poświęcona, jedna z niedziel właśnie o tak zwanym, a o miłosiernym Samarytaninie. Ja tutaj pozwolę sobie króciutko przeczytać, tak? Jezus, nawiązując do tego, że to jest Jezus rozmawia z Żydami, którzy zapytali się, kto jest moim bliźnim. I wtedy Chrystus mówi przepowiedź. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego, opatrzył mu rany i tak dalej. Czy tam prawdziwym bliźnim jest Samarytanin w Ewangelii. To już nie ma nawiązania do Samarytanina, natomiast absolutnie występuje i kapłan, i lewita, którzy tego człowieka pozostawili bez opieki. I tutaj kapłan, zobaczywszy mnie, przeszedł obok i lewita, widząc mnie w nieszczęściu nagiego, wzgardził mnie. I teraz wraca się do Chrystusa. Ale Ty, który z Maryi zajaśniałeś, przyjdź, ulecz jej. Właściwie ta analogia związana z Samarytaninem, z kapłanem, lewitą jest mniej więcej nam znana. Mniej takim znanym jest przykład historii grzechu Dawida. W siódmej pieśni występuje. Nie ma tutaj słowiańskiego tekstu. Jeśli nawet przodek Boga, Dawid, niegdyś bardzo zgrzeszył, czy przodek Boga, to jest praojciec Jezusa Chrystusa po linii ludzkiej, tak? Niegdyś bardzo zgrzeszył, strzałą nierządu ugodzony i włócznią okrutnego zabójstwa zniewolony, to ty, duszo moja, cierpisz za gorsze czyny popełnione pod wpływem samowolnych rządz. I dalej. Niegdyś Dawid przyłożył do nieprawości nieprawość, dodając do zabójstwa nierząd, lecz natychmiast głęboko się pokajał. Ty, duszo, uczyniłeś większe zło i nie kajałeś się przed Bogiem. Prawda? Żeby zrozumieć ten tekst, trzeba, prawda, wiedzieć, jaki to popełnił grzech król Dawid. Ta historia Dawida jest zapisana w Księgach Starego Testamentu, w Księdze II Samuela, rozdział 11-12, kiedy Dawid, prawda, zobaczył pompiącą się kobietę, zapytał się, kim ona jest. Ona jest żoną jednego z jego oficerów. Tak? Kazał zawołać ją do siebie, on zgrzeszył z nią. Kiedy się okazało, że ona jest w ciąży, kazał wezwać tego oficera. Historia dosyć taka, dosyć długa, bardzo pobożnego człowieka. I w końcu tego oficera, nic mu nie mówiąc, nakazał z innym oficerem, aby go posłali w takie miejsce, gdzie Uriasz, tenże oficer, prawda, najprawdopodobniej poniósłby śmierć. I tak też się stało. Uriasz został zabity. I dlatego też, prawda, tekst mówi, że Dawid przyłożył do nieprawości nieprawość, dodając do zabójstwa nierząd. I dopuścił się grzechu nierządu, i dopuścił się grzechu zabójstwa, prawda? I co się później stało z Dawidem? Leżał na ziemi przez 7 dni, dziecko zmarło, prawda? Płakał i po 7 dniach wstał. Święty Andrzej w tym kanonie nie osądza Dawida. Wręcz mówi, że on pokajał się, tak? Natychmiast głęboko się pokajał. Ty, duszo, uczyniłeś większe zło, nie kajałeś się przed Bogiem. Porównuje, no, do tego wielkiego grzechu Dawida, swój własny grzech, prawda, którego on prawdopodobnie nie popełnił, natomiast absolutnie wyrażając swoją skruchę, swoje uniżenie. Żeby już tak nie męczyć was różnymi tymi troparionami z tego tekstu, wybrałem jeszcze kilka takich informacji, które wskazują na poetycki styl duchowości. Używa wielu określeń, synonimów, można powiedzieć, które odnoszą się do Chrystusa. Na niej nazywa go Spasicielem, Chrystos, Pomazańcem, Chrystusem, Jezus, Syn Bogorodzicielnicy, Syn Bogorodzicy, Gospodź. Tutaj mówię o słowiańskich tekstach, prawda, i polskich. Achnic Bożej, Baranek Bożej. Tak gdyby zwracając się do Chrystusa, używa tychże, prawda, synonimów, to jest takich samych określeń, które oznaczają to samo. I Spasiciel, i Chrystus, Jagiec Boży oznacza, prawda, to samo. Car, kul, sudia, słowo, wracz, ty, którzy uleczyłeś z ran kogoś i mnie uniósł z mego grzechu, sozdaciel, zjeździciel, stworzyciel, człowiekolubiec. Tutaj mamy trudności z takim tłumaczeniem. Człowiekolubiec, tylko miłujący człowieka. Dobry pasterz, dobry pasterz. Więc to są synonimy, które on stosuje poetyckie do samego Chrystusa. Inna forma, powiedzmy, poezji albo teologii, która została wyrażona w formie poetyckiej, to są zagrożenia duchowe. I te zagrożenia, można powiedzieć, grzechy one są, ale nazywa też i grzech, nazywa słowo, używa słowa grzech w tym swoim kanonie, ale też nazywa niektóre, wiele grzechów, tak? Nie grzechem, a pomysły na przykład, tak? Nasze myśli, które są nie zawsze dobre. One są zwykle wkomponowane w tropar, występują w tropare i trzeba rzeczywiście bardzo być wnikliwym, żeby je odczytać. W miejscu jego czustwiennia, myślennia, my bist Jewa, w opłoci strasny pomysł. Pokazuje sladkaja i wkuszaje prysno, worko, napojenie. Zamiast Ewy w mych zmysłach, umyśle mym Ewa powstała. Obudziła w ciele porządliwy zamysł, obiecując słodycz, a przy skosztowaniu zawsze przepełn goryczy. Trudny tekst, prawda? Zrozumieć, żeby zmysły, umysł jest naszym umysłem. Natomiast myśli, nasze pomysły mogą prowadzić nas w złym kierunku. I te pomysły to jest właśnie, powstała Ewa. W mym umyśle powstała Ewa z tymi pomysłami.
Jako słodycz.
Tak, jako słodycz, która...
A okazała się piołun.
Tak jest.
Obstęp.
Więc takich określeń jest dużo. Ja niektóre wybrałem. Preleść, to jest takie złudzenie duchowe, albo iskuszenia, to nazywa pokusy. I tutaj pieśni poświęconej Trójcy Świętej, ósmej pieśni. O Trójcy Jedynicy Boże, spasi nas od preleści i iskuszeni i obstojani. O Trójcy Jedności Boże, wybacz nas od żądzy, od pokus i niebezpieczeństw. Preleść to jest pewne duchowe takie złudzenie, które człowiek, wydając się, że żyje właściwym, odpowiednim życiem duchowym, tak, poszczę, więc wszystko już wypełniam, to co zostało mi nakazane, już popada z tego rodzaju preleść, że ja już jestem dobrym człowiekiem, że już jest wszystko dobrze. Natomiast to jest grzech, dlatego że my wchodzimy w pewnego rodzaju duchowe złudzenie. I skuszenie, prawda, to pokusy, które w życiu człowiek jest spotykany. Prawda? Więc tutaj i w tym wypadku i te preleść i skuszenie są włączone w tym wypadku w jeden troparium. Clasti, przyjemności, niewozdrżanie, nieopanowanie. I tutaj również jest przykład, już po polsku, troparionu. Edomem został Ezaw nazwany za wyjątkowe pożądanie kobiet. On to bowiem niepohamowaniem rozpalany i rozkoszami kalany, Edomem był przezwany, gdy imię to znaczy palenie duszy, grzech miłujący. Tutaj również okazuje się, że to jest bardzo trudne, dlatego że jest opis związany z Księgą Rodzaju, natomiast właśnie ten Edom, który został Ezawem nazwany za swoją niemoralną postawę, prawda, został w taki sposób przezwany. I tutaj są i słaści, i niewozdrżani. On był i niewozdrżani, i słaści rozbił sobie. Inne zagrożenie duchowe to prozorstwo, zwierzchowienie, samowola, zuchwałość, otwierdzenie zapowiedzi, odrzucenie przykazań, pregreszenia, wykroczenia, złodziejstwa, to jest złe czyny, bezzakonie, nieprawość, strasti, pożądliwości, objadienie, obżarstwo, prelubodziejstwo, cudzołóstwo, srebrolubie, chciwość, ubójstwo, zabójstwo. Więc wszystkie te wyrażenia, nazwania grzechów, one występują w tymże kanonie i autor jak gdyby przestrzega ich przed popełnianiem. Ale też pokazuje drogę, która wiedzie do pokajania, do drogę, która prowadzi do zbawienia. I takie występują określenia bardzo często, pokajanie, tak? My już teraz coraz częściej tłumaczymy to pokajanie, wiedząc, że to jest właśnie przemiana umysłu. Greckie słowo takie metanoia, to jest zmieniam się, ja zmieniłem się. Umilenie, głęboka skrucha, slezy, płacz, łzy, płacz, rydanie, można przetłumaczyć jako lamentację, pamięć śmiertna, pamięć o śmierci, trezwienie duszy, trzeźwość duszy, bdzienie duszy, trzeźwość duszy, smirenie, pokora, modlitwa, post, dziejanie, czyn działania, które pomogą Tobie nabudzić się. Dobrodziejstwo, cnota, czystość, celomudrie, to jest tłumaczone jako roztropność, umiar, zrenie, znaczenie kontemplacji. I tak już na koniec, prawda, my właściwie to już powiedzieliśmy, że taki ten problem, temat przewodni, to jest problem trwania w grzechu i oddzielenie od Boga. Autor stwierdza swoje trwanie w grzechu, a przez jego poezję i my stwierdzamy w sobie, w jakiś sposób oddzielani od Boga, ale też i wyrażamy swoją skruchę i chęć powrotu do Boga. I cały czas następuje ten proces poprzez dialog z własną duszą. Więc występują takie, można powiedzieć, dwie warstwy w życiu duchowego. A więc pierwsza to jest, można powiedzieć, tak diagnostyczna, jak lekarz stwierdza naszą chorobę, trzeba przeprowadzić diagnostykę tak, żeby określić, co nam dolega, aby odpowiednio potem leczyć. A więc najpierw trzeba stwierdzić, co nam dolega, ukazywać, to jest ukazujące działanie nieczystej siły, demona w człowieku, a druga warstwa to jest taka naprawcza, pokajania, w jaki sposób można przybliżyć się do Boga. I na zakończenie, prawda, autor jest wielkim, można powiedzieć, czcicielem, tak można to ująć, Matki Bożej, Bogorodzic. I jego kanony, które on wcześniej napisał, mowy, właśnie są jej poświęcone. I w kanonie występuje, w wielkim kanonie 18 tetragionów, gdzie i wychwala ją jako wzór doskonałości i cnoty, ale też i prosi, zwraca się do niej jako do tej, która może wstawić się za nami przed Bogiem. Już tak na koniec, prawda, my wszyscy wiemy, że ten kanon jest dosyć trudny. Nawet w języku polskim, kiedy go my czytamy, w wielu miejscach jest on czytany i w języku polskim. Owszem, to ułatwia w jakiś sposób odbiór, ułatwia zrozumienie takie słowne. Natomiast rzeczywiście ten wątek poznania Biblii, znania Biblii tutaj występuje bardzo mocno. To jest, żeby zrozumieć kanon świętego Andrzeja, w pewien sposób, chociażby minimalny, trzeba byłoby się zapoznać też z tymi analogiami, do których on odsyła do Pisma Świętego, do Starego Testamentu, do Nowego Testamentu. Niektóre bardziej znane, prawda, o tym przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, ale już o Ezawie już mniej tego znamy. Ale są też takie momenty, które mówią, nawiązują do życia Kaina, Abla, prawda, już tam, tam są nam bardziej znane. To tyle chciałem powiedzieć i podzielić się o tym kanonie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.